W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witamy Państwa. Witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Niedawno, właśnie w poniedziałek, podczas radiowej wigilii łamaliśmy się opłatkiem. Ten piękny, szczególnie w miejscu pracy, gdzie na co dzień nie zawsze panują chrześcijańskie zasady, obyczaj, ma charakter pojednania. Chociaż nie zawsze wszystkim to się podoba. A czy panu się podoba ten taki obyczaj?
Obyczaj łamania się opłatkiem w miejscu pracy?
Tak, tak. Nie w rodzinie, tylko ten jakby wychodzenie.
Oczywiście dla mnie jest to rzecz szalenie prywatna. Przyzwyczaiłem się do rodzinnej, ale od pewnego czasu przyzwyczajam się także do łamania się opłatkiem w miejscu pracy. O ile łamiemy się opłatkiem w miejscu pracy, nie jest to tak do końca świecka tradycja, bo ona jednak ma pewien wymiar religijny, ale także towarzyski.
No
myślę, że zbliża ludzi i jest takim też momentem integracji. Pokazuje, jak bardzo święta chrześcijańskie wrastają w nasze obyczaje, te nowe także, i jak bardzo religia, czy też pewna
towarzyszy, czy chcemy, czy
jest
nie chcemy,
związana i z kulturą wysoką, i z popkulturą.
No właśnie, dzisiaj dostałem pytanie, czy do mnie przyjdzie Gwiazdor, czy Święty Mikołaj, czy Krasnoludek. To taka ciekawostka. Jak tutaj, jakby ten sam obyczaj różnie postrzegamy. Ale wróćmy do rzeczy, do otwartego mikrofonu. W poniedziałek podczas ostatniej rozmawialiśmy na ostatniej konwencji PiS-u, na której premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że rząd będzie dążył, aby Polacy zarabiali na poziomie europejskim. Natomiast Platforma ustami Grzegorza Schetyny także obiecuje w razie wygranej podnieść płace. Pytaliśmy słuchaczy, co o tych zapowiedziach sądzą i czy sami odczuwają wzrost płac we własnych portfelach. Posłuchajcie.
Nie narzekam na standard życia, ale jeżeli mówimy otwarcie, jak chciałbym, żeby było, 4 tysiące powinno być minimum. Mhm. Dziękuję bardzo.
Wie pana, apetyt rośnie w miarę jedzenia, no nie? Mhm. Także ten, co nie ma nic, to chciałby chociaż troszeczkę, ten, co ma trochę więcej, to chciałby trochę więcej, nie, a ten, co ma dużo, to już nie wiem, to chyba by wszystkich, za wszystkich chciałby po prostu jeść, no nie? Także no robotnik zwykły, tak to kiedyś były zakłady państwowe, to zarabiali tam te minimum, no nie? Najgorsze, co to mnie wkurzyło, zwalnianie naszych Polaków, a przyjmowanie Ukraińców, no nie?
Weźmy te umowy śmieciowe, to wszystko, i niskie renty to prawie jest jedno i to samo. Ja mówię, średni dochód na obywatela, już mówię najniżej, nie mówię kopalnie, huty, że tam ludzie zarabiają więcej, bo wiadomo, szkodliwe. Są zakłady pracy, że w budownictwie, że tam naprawdę powinni, że jest ciężka praca, więcej zarabiać. No ale te 2 do 2200 tak na osobę.
Podstawową sprawą dla Polski w tym okresie, teraz, aktualnie, przez najbliższe lata, jest mianowicie to, abyśmy pod żadnym pozorem nie wstępowali do strefy euro.
Dlaczego pana zdaniem?
To jest to zło, jest to projekt polityczny, który służy Niemcom.
Powiem, że moim zdaniem minimalna krajowa netto na rękę powinna wynosić 4000 zł bez względu na to, jaka to jest praca. Uważam, że najniższa krajowa powinna mieć taką kwotę. Z tego względu, że no sam wiem po sobie, ile kosztuje mnie opłacenie mieszkania z opłatami, z ogrzewaniem, z prądem i tak dalej.
Gdybyśmy ustalić, że 4 tysiące jest to na dzień dzisiejszy kwota, która by pozwalała godnie żyć.
Skoro w tej chwili mamy kilkakrotnie wyższy wzrost gospodarczy, wzrost PKB niż państwa zachodniej Europy, no to możemy je dogonić. A sądzę, że przy tej polityce ściągania obcych, że tak powiem, do siebie Arabów, którym płacą zasiłki, to ich PKB będzie spadało z roku na rok. A nasze póki co, dzięki Bogu, nie. Więc uważam, że jest możliwość dogonienia i nawet szybciej, w krótszej perspektywie niż podawał to premier w Polsce.
Ta wartość pensja polskiego pracownika wynosi 1% wartości wypracowanej dochodu. Na zachodzie jest to 5. Więc mówienie o klasie średniej jest wyraźnym no powiedzmy, powtarzaniem kompletnych bzdur i idiotyzmu. Ponieważ na świecie istnieją tylko dwie formy, których ludzi można podzielić jakby w zależności od dochodów, na wyzyskiwaczy i wyzyskiwanych.
Panie Adamie, no statystycznie dane pokazują, że płace rosną i znacznie ten wzrost przekracza poziom inflacji, która w Polsce należy do w okolicach 1%, a zatem powinno się ten poprawę nastroju odczuwać. Nie wiem, jakie badania są, ale mam takie wrażenie, że jakby ta ciągła popularność PiSu jest jednocześnie dowodem pewnego zadowolenia Polaków z płac.
I tak, i nie. To znaczy, dane makroekonomiczne pokazują, że sytuacja gospodarcza jest bardzo dobra, bo inflację mamy. Ona w listopadzie wyniosła zaledwie 1,2%.
No, jedna z najniższych w Europie.
Tak, natomiast dane GUS-owskie opublikowane 18 grudnia podają, że przeciętne wynagrodzenie wynosi, licząc brutto, to jest istotne, ta średnia tak zwana, 4966 złotych. Co oczywiście nie oznacza, że tyle mamy w kieszeni. Natomiast dynamikę płac mamy dość wysoką, bo ona przekracza 7%, 7,5%.
Czyli jest wyższa jak wzrost dochodu narodowego.
Tak, nawet istnieje pewna obawa, że przy tak dynamicznie rosnących płacach w 2019 roku możemy mieć inflację na poziomie 3%, ale myślę, że poczekajmy z tym. Na przykład dane Eurostatu pokazują, że w Polsce mamy bardzo dużą dynamikę spadku ubóstwa wśród dzieci. W 2016 mieliśmy 24,2% dzieci zagrożonych ubóstwem, a w 2017 ten odsetek zmalał aż o 6,3%. To jest największy spadek od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. A teraz wracając do podstawowego pytania, ile powinniśmy zarabiać? Myślę, że patrząc na to z mojego punktu widzenia, tak? Każdy jakoś to swoje życie szacuje. Według mnie, żeby żyć godnie, musielibyśmy zarabiać na rękę, czyli netto 3,000, 3,5 tysiąca.
No, czyli tak jak mniej więcej słuchacze mówią, w okolicach 4.
No tak, ale nie wiemy, czy słuchacze mają na myśli kwotę brutto czy netto. Tego nie wiemy, bo żaden ze słuchaczy nie.
Warto jest, panie Adamie, zauważyć, że gospodarstwa i mówiąc tak trochę metaforycznie, nawa państwowa jest czymś w rodzaju gigantycznego okrętu, który sobie płynie po morzu i on nie zakręca nagle i nagle nie zatrzymuje się i nagle nie przyspiesza. To są wszystko procesy i mam takie przekonanie, że te procesy, o których mówimy, mają horyzont trochę dłuższy jak jedna kadencja sejmowa.
Zdecydowanie.
Może to jest 10, może to jest 20 lat.
Tak, żeby to jakoś też, panie Krzysztofie, podsumować, nawa państwowa płynie w dobrym kierunku, bo mamy jeszcze do tego najwyższy wzrost PKB w całej Unii Europejskiej i on się przekłada na także sytuację na rynku pracy. Mamy w tej chwili najwyższy wskaźnik zatrudnionych od bardzo wielu lat i stosunkowo niskie
bezrobocie.
Czyli
praca stała się atrakcyjna dla Polaków.
Tak możemy powiedzieć.
Panie Adamie, nie zanurzajmy się w tym przedświątecznym nastroju, w te ekonomiczne wyliczenia, bo długo by o tym mówić, tym bardziej, że mamy tutaj sporo drażliwych kwestii, jak ta kwestia związana z pracownikami, z obcokrajowcami, którzy w Polsce pracują i którzy ratują naszą gospodarkę, jakby na to nie patrzeć.
Zdecydowanie tak.
I trzeba to też dostrzegać.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
We wtorek zastanawialiśmy się nad tym, co się dzieje we Francji. Nasz minister spraw zagranicznych, pan Jacek Czaputowicz, odnosząc się do krytyki prezydenta Francji, który krytykował sytuację w Polsce, stwierdził między innymi, Polska dużo wnosi do Unii Europejskiej, jest państwem, które się najszybciej rozwija, jest stabilne pod względem gospodarczym, i pod względem bezpieczeństwa, a ostatni terrorystyczny atak świadczy o tym, że Francja jest chorym człowiekiem Europy i ciągnie Europę w dół. Zdumiewające, jak na tego bardzo takiego łagodnego w sformułowaniach ministra słowa. W otwartym mikrofonie pytaliśmy słuchaczy, co sądzą o tym, co dzieje się we Francji, czy potwierdzają to takie przypuszczenie, że Francja ciągnie Unię Europejską w dół. Posłuchajmy.
I ludzie się buntują i mają rację. Mają mało pieniędzy i to ludzie wszystko o swoje się upomną. Tak jak przyroda upomina się o swoje, tak samo człowiek upomni się kiedyś o swoje. A my teraz szanujmy to, co mamy, swój rząd i niech Niemcy zobaczą.
Najlepszą obroną jest atak. I tak właśnie Francuzi i prezydent próbują, prezydent Macron, odwrócić sytuację od swojego kraju. Jak się przyczepią do Polski, to zaś Francja pójdzie na bok i będzie spokój. Także nie za bardzo ktoś nas pouczy. Jesteśmy krajem wolnym, demokratycznym i nie potrzebują nas pouczać. Mamy swoje prawo, które zresztą próbują nam nagiąć w inne strony. Także niech popatrzą, co się u nich dzieje.
Wreszcie doszła ręka sprawiedliwości tego Macrona. Po prostu tak się cieszył, jak było w Polsce. Jak tupali, jak PO odwróciło głowę. Nareszcie.
To jest niezbyt ciekawy przykład dla narodów zrzeszonych w Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska na ten protest nie zareagowała. Tam jest zupełna cisza. Obawiam się, że właśnie, że w ślady Francuzów pójdą inne narody. Rządy powinny zastanowić się na temat, nad podwyżkami różnego rodzaju, tak jak to się dzieje na przykład ostatnio w Warszawie, że te podwyżki, czy za przejazdy komunikacją miejską, czy zmniejszenie bonifikaty.
Polityka prezydenta Macrona i kanclerz Merkel i całej tej zachodniej lewacko-liberalnej elity no zbankrutowała, widać.
Chciałem powiedzieć, że pomimo to, że władze zrezygnowały z podwyżek, prezydent Macron i tak jest politycznie skończony. Ciągle podwyżki, brak perspektyw, puste obietnice i znowu podwyżki, wysokie podatki oczywiście przyczyniły się do takich masowych protestów.
Być może tylko Niemcy pośrednio jakoś z tego Francję wyciągną, bo wiadomo, jak Niemcy chcą rządzić w Europie całkiem, bo już chyba to się staje pomału, no to muszą jakoś tą sytuację gospodarczą ustabilizować we Francji. Ale czy to się uda?
Jeżeli się przyjmuje obce religie pod dach, jeżeli się nie szanuje własnych obywateli, później wybuchają strajki, zamieszki. Ja widzę już w Europie, panie redaktorze, rewolucję. I dojdzie do niej, dlatego że zwykły ludzie mają już dość pajaców. Pajaców, którzy uważają się za mędrców świata. Nie ma mędrców świata. Trzeba słuchać ludzi, którzy ich wybrali, a oni niestety nie słuchają.
To właśnie, panie Adamie. Ja to tak słuchając tego, co mówią nasi słuchacze i trochę się samemu zastanawiając nad tym, mam takie pytanie, rzekłbym, fundamentalne. Kto tak naprawdę dzisiaj rządzi na świecie? Czy prezydenci, premierzy, czy jakieś gigantyczne lobby, jakieś wielkie interesy? Bo tak używając takiej prostej metafory, kto Francją rządzi? Czy Macron, czy Carrefour?
No problem nie jest taki prosty. No jeżeli zastanowimy się nad tym, co robi kilka tysięcy lobbystów w Brukseli, tak, czyli zabiega o czyje interesy. No, zabiega o interesy swoich mocodawców, czyli dużych firm. Banki, globalne banki, wielkie sieci bankowe, czy też Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to znów są banki, dyktują warunki rządom. Więc politycy wybierani w demokratycznych wyborach mają słabszą pozycję niż się na ogół sądzi wobec tych globalnych instytucji. Ale wracając do Francji, bo to jest dosyć ciekawe, bo tu w głosach czytelników pobrzmiewa taka nuta, że mamy do czynienia we Francji z rewolucją. To nie jest rewolucja. To jest rewolta części klasy średniej, bardzo niezadowolonej z wysokich podatków. Trzeba pamiętać, że Francja ma najwyższe podatki w Unii Europejskiej, czyli Francja jest najbardziej fiskalnym państwem.
No tak, ale z drugiej strony Francuzi pracują 30 kilka godzin w tygodniu.
No więc prezydent Macron obiecywał pobudować pobudzenie gospodarki francuskiej, do czego nie dochodzi z bardzo różnych względów. Musielibyśmy temu poświęcić odrębny program. Natomiast faktem jest, że bardzo wielu Francuzów jest niezadowolonych z prezydenta Macrona, bo on przecież po niecałych 2 latach rządów ma zaledwie 26% poparcia. To jest mniej, ile w tym samym czasie miał François Hollande i prezydent i Nicolas Sarkozy. Także widać, jak szybko władza we Francji, ta wybierana demokratycznie, się zużywa. I Emmanuel Rivière, szef Kantar Public we Francji, czołowego Instytutu Badania Opinii Publicznej, uważa, że ten proces erozji demokracji zagraża samym podstawom Piątej Republiki.
To, co widać, to mogę powiedzieć tak, taka moja jest refleksja, że brutalność francuskiej policji przypomina nasze ZOMO w latach 80. i to zdumiewające, dla mnie jest zdumiewające, że ci Francuzi, tacy zrewoltowani, tacy rzekomo skłonni do buntu, godzą się na taką niezwykłą brutalność. W Polsce, gdyby policjant uderzył pięścią w twarz kobietę i to byłoby sfilmowane, to byłaby dzika awantura z żądaniem odwołania ministra, komendanta policji, itd. A tam oni to łykają, te Francuzi.
Francuzi mają większą, że tak powiem, tolerancję do działań policji. Policja francuska jest niezwykle brutalna. To jest jedna z najbardziej brutalnych policji w całej Unii Europejskiej. I to się Francuzom podoba, jak policja pacyfikuje na przykład rozruchy na przedmieściach. Natomiast mniej się im podoba, jak policja bije rdzennych Francuzów. Ale tych rdzennych Francuzów wyszło za mało na ulicę, bo ten protest żadnego dnia nie zgromadził około 500 000 ludzi. Tam w porywach było 135-150 tysięcy.
No tak, więc obrobili to statystycznie i uznali, że to nie jest problem.
Że policja sobie może pozwolić, bo gdyby to był masowy ruch protestu, gdyby setki tysięcy ludzi były na ulicach, policja, założę się, byłaby bardziej powściągliwa.
To jest nadzwyczaj ciekawe, że część buntu społeczeństwa odbywa się, czy ma charakter bierny. I on niejako we Francji pokazuje, że być może rząd będzie musiał z tych 36 zejść do jeszcze mniejszej liczby godzin pracy w tygodniu, żeby zaspokoić ten bierny.
Prezydent Macron obiecał podwyżki, z których część mają sfinansować pracodawcy, czyli ten jego 26-procentowy elektorat, więc czarno to widzę.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Wróćmy zatem do kraju, zostawmy Francję w spokoju z ich problemami, natomiast my w środę zastanawialiśmy się nad sensem Bożego Narodzenia, nad tym, czy jego wymiar religijny jeszcze pod ciosami komercji daje się zauważyć. Są to najbardziej rodzinne święta w Polsce, które wiążą się z prezentami. Według badań w tym roku na święta rodzina wyda ponad 1100 zł, czego połowę na prezenty. Pytaliśmy słuchaczy, czy oni potrafią znaleźć balans pomiędzy komercją a religijnym wymiarem tych świąt i co właściwie o świętach sądzą. Posłuchajmy słuchaczy.
To nie jest takie ważne, żeby ile się pieniędzy wyda, będzie ile potraw, tylko żeby właśnie te święta były takie bardzo naturalne, takie bardzo rodzinne. U mnie na przykład na choince będzie aż 3/4 bombek jeszcze perelowskich, w tym będzie co najmniej kilkanaście z lat 70., czyli one taką dodatkową atmosferę tworzą tamtych dni, prawda?
Żniwa dla handlu. Oni niektóre sklepy zarabiają, wie pan, przez rok nie tyle. Uważajmy, proszę państwa, na te wszelkie promocje, takie chwyty i tak dalej.
A ja jestem zasmucony, wie pan, bo ja robiłem zawsze zakupy 2 tygodnie przed świętami. No oczywiście wszystko mroziłem, żeby nie stać w tych kolejkach. A teraz tych 2 tygodnie przed świętami są takie kolejki, że nawet na parkingu ciężko znaleźć miejsce na samochód, a ktoś w kolejkach, to mi się nie chce i dalej jestem nieobkupiony.
Myśmy czekali na święta, żeby coś dobrego zjeść, dobre ciasto i tak dalej. Dzisiaj to jest zbyt duża codzienność właśnie, dobre wędliny, słodycze i tak dalej, że jakby to minęło. Może z jednej strony to dobrze, że mamy jakiś tam tak zwany dobrobyt, ale z drugiej strony urok tego uciekł.
Robimy normalnie, takie jak zawsze, nie wariujemy, nie tego, po prostu takie normalne święta, żeby nie cudować, długów nie narobić i to wszystko.
Powiem, że
Święta no, będą tradycyjne. Tak jak wyniosłam to z domu, tak i moje dzieci też kultywują tą tradycję. A powiem, że kuszą różnymi pożyczkami. Raczej tak. Powiem, o, co do promocji. To troszkę wydałam za dużo z tego, co planowałam. Ale tylko dlatego, że ja już sobie rozmroziłam lodówkę, czy dopełniłam takie no, dobre i tanie mięso.
Niedawno stałem w zakupach. No i tak sobie popatrzyłem na pomarańcze, ponieważ mam 60 lat. Popatrzałem na te pomarańcze i przypomniał mi się czas, kiedy moja mama w prezencie, mojej mamy dostawałem na Boże Narodzenie właśnie pomarańcze.
Przy tych podwyżkach emerytów i rencistów nie za wiele można zrobić. I to jest tak oczywiste. Nie poskoczą emeryci, renciści w zakupach, bo nie mają z czego.
500 plus dzieci, 500 plus emeryci, no może tak 500 plus bezrobotni, bo w ostatnich miesiącach za 538 zł to bezrobotny sobie świąt nie może samotny urządzić. Także pani minister, apeluję, takie prezenty proszę zrobić świąteczne albo nieświąteczne, 500 plus dla bezrobotnych w ostatnich miesiącach zasiłku.
Jeszcze 24 grudnia, w dzień Wigilii, będziemy rozmawiali o religijnym sensie tych świąt. Natomiast ta audycja miała taki również pewien wymiar ekonomiczny. Dopytywaliśmy również naszych radiosłuchaczy o to, jak przygotowują od strony ekonomicznej te święta. I tutaj obok głosów zadowolenia wybrzmiały też te dwa ostatnie głosy, no, pokazujące to, że nie wszystkim jest łatwo, nie wszyscy żyjemy w takim, no, powiedzmy, względnym dostatku, bo my trochę na święta wydajemy więcej. Czasem żyjemy ponad stan, ale huczne celebrowanie tych świąt ma w kręgu kultury chrześcijańskiej wielowiekową tradycję, więc te zachowania naszych rodaków, czy nas samych, bo ja sam mam skłonność do lepszego jedzenia na święta i również obdarowujemy się prezentami. I to samo robi ogromna większość Polaków, bo te średnie wydatki na święta w porównaniu rok do roku wzrosły o 6%. I to jest dość interesujące, bo mniej więcej
o tyle samo wzrosły płace. Dyscyplinę finansową.
Na ogół, chociaż jest taka instytucja, rejestr dłużników. Ciekawe. Big Info Monitor, która pokazuje, że po świętach przybywa nam nieco dłużników, ale rok do roku ubywa. Czyli to jest taki paradoks, że zadłużamy się, ale
czyli
trochę
nie jest
mniej.
Dobrze, ale jest lepiej.
No tak. Ładnie pan to ujął.
Mnie te święta przypominają taką trochę, nie wiem, czy pan czytał kiedyś pamiętniki Jana Chryzostoma Paska.
Tak.
Jest tym taki sarmacki obyczaj, że zastaw się, a postaw się i raz na jakiś czas trzeba trochę ponad stan sobie pożyć, tak, żebyśmy się lepiej poczuli, żebyśmy być może
posmakowali
lepiej,
również dobrobytu.
Ale żebyśmy większe znaleźli uzasadnienie dla oszczędzania, bo przecież nie oszczędzamy po to, żeby być bogatymi, tylko być może po to, żeby raz na jakiś czas wystrzelić jakimś.
Tak. No ale ta kultura postszlachecka, tak, bo współcześnie szlachty nie mamy, ona bardzo mocno
ale wisi nad nami.
Jest
sienkiewiczowski duch, ten sarmacki duch
Polaków.
I takie mam wrażenie, że wracamy troszeczkę gdzieś do tej tradycji.
No w święta na pewno. Święta Bożego Narodzenia zwłaszcza.
Chciałbym jeszcze pana spytać o jarmarki bożonarodzeniowe, bo byliśmy w Berlinie i przechodziłem dzisiaj przez ten jarmark zielonogórski i widzę taką dosyć wyraźną różnicę, że ten jarmark berliński ma taki, według mnie, taki bardzo wyraźny wymiar towarzyski, że ludzie nie chodzą tam, żeby coś kupić, tylko żeby się spotkać, żeby sobą pobyć. Być może to jest to, co on mówił na Wigilii ksiądz biskup, problem samotności Europejczyków. Natomiast ten nasz zielonogórski jarmark jest taki trochę, rzekłbym, bezbarwny.
No skala Berlina jest inna niż skala Zielonej Góry, pomijając to już, to tak, bo musimy wziąć również na to poprawkę i na pewno inne tradycje Berlińczyków i inne tradycje Zielonogórzan. Ten nasz jarmark jest taki raczkujący, trochę smutny jak latarnia morska, brakuje mu i duszy, i rozmachu, ale myślę, że jednak odrodzenie tej tradycji jarmarków bożonarodzeniowych jest przed nami. I to najlepsze to jest to, co nas czeka. Tutaj chciałbym być optymistą.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Jedną z tradycji Bożego Narodzenia jest obdarowywanie się, a także pewien wymiar charytatywny tych świąt. W czwartek pytaliśmy słuchaczy, czy oni uczestniczą w akcjach charytatywnych. Posłuchajmy.
To może tam 1% odpisuje, czy SMS-y wysyłam. To są takie drobne rzeczy. Ale chciałam powiedzieć, że parę lat temu ładnych był taki apel w telewizji, że młody chłopak 14-letni miał mieć przeszczep wątroby. I my z mężem wysłaliśmy mu tam pewną sumkę pieniędzy. On we Francji miał mieć tę operację. Tak. Się skończyło. I jakież było moje zdziwienie, gdy po 7 latach dostałam zdjęcie tego chłopaka i opis, że ma 21 lat, że studiuje, że operacja się udała, że on bardzo, bardzo dziękuje.
Może sobie roję jakieś, nie wiem, dziwne, apokaliptyczne wersje, ale zacząłem uświadamiać ludzi, że będzie gorzej, że będzie trudniej, że będzie brakować wody i wtedy będziemy musieli sobie nawzajem pomóc. Ta moja misja, to moje poczucie misji stało się takim wręcz przeznaczeniem i ciągle i wciąż próbuję ludzi uświadamiać. Ciężko im to pojąć, ciężko im to zrozumieć.
Trzeba pamiętać, że ludzie potrzebujący mają bardzo rozwiniętą swoją ambicję i unikają tego. Dlatego wszelkie ankiety, wszelkie zaświadczenia, wszelkie różne inne rzeczy, dziesiątki tysięcy różnych rzeczy tych ludzi upokarza i oni bardzo często, ci co potrzebują, nie korzystają.
Ja sama dużo nie mam, ale zawsze pomagam, tylko tyle, że ja wysyłam zawsze SMS-y.
SMS-ami, tak?
Ja to mogę pomóc, aby wysyłam SMS-y, bo jak nieraz oglądam, czy audycje, czy w ogóle te dzieci biedne, które potrzebują pomocy, to naprawdę żal serce ściska.
Mama zawsze moja pomagała biednym. To znaczy, mieliśmy sąsiadów dwóch. Jeden był niepełnosprawny umysłowo, no drugi mu pomagał. I zawsze na święta robiła, biednie było u nas w domu, ale zawsze starała się zrobić koszyk pełen dobroci, jak myśmy nazywali, i kazała nam zanieść tam.
Czy jesteśmy bardziej skłonni do dzielenia się tym naszym dobrobytem, czy quasi-dobrobytem z innymi, jak pan to...
Ja myślę, że tak. Pokazuje to chociażby ogromny sukces akcji charytatywnych prowadzonych przez Caritas, tak, Caritas Polska, ale też przez Szlachetną Paczkę. Ja znam wiele osób, które uczestniczą w tych działaniach charytatywnych i to uczestnictwo, ta organizacja bardzo często odbywa się na poziomie zakładu pracy, miejsca pracy, gdzie no, ludzie, którzy się dobrze znają, są skłonni łączyć siły w wymiarze finansowym i organizacyjnym i słyszę o takiej bardzo aktywnej pani, nie będę wszakże wymieniał jej nazwiska, która tak dalece się angażuje w pomoc ubogim, że to przybiera taką postać kupowania nie tylko żywności, ale na przykład remontu łazienki, kupna lodówki, bo pracownicy jednej z zielonogórskich firm potrafią na taką akcję zebrać 7, 8, 10, 11 tysięcy
złotych. Namawiamy zatem państwa do
na pomoc jednej rodzinie.
W tych akcjach charytatywnych. Przypuszczam, że często to nie musi się kojarzyć z jakimś wielkim kosztem. Często w naszych domach są rzeczy, które nam są już niepotrzebne, które możemy spokojnie przekazać potrzebującym. I z tym apelem właściwie moglibyśmy tą dzisiejszą audycję zakończyć. Dziękuję panu, panie Adamie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.